a czy zaraz Zełenski na białym koniu wjedzie do Moskwy, a może tylko do Donbasu, a może tylko do Melitpola, aż mamy w końcu pierwszą od czasów Jaruzelskiego generacyjną wymianę sprzętu wojskowego. Ja osobiście byłbym za rozsądnym przywróceniem zasadniczej służby wojskowej i to, co w tej chwili zabija Rosjan, dosłownie zabija, to nie brak czołgów, tylko brak wózków widłowych. Z rozmów nieoficjalnych z Ukraińcami wynika, że czas życia takiego cywilnego drona to jest 15 minut na te pole walki, 15 do 20 minut. Patrzysz na te zdjęcia i masz szczękę przy ziemi, bo na przykład ktoś opisuje, że nie wiem, naświetlał zdjęcie 15 godzin.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną dla Ukrainy i jest to pomoc, która jest naprawdę najbardziej potrzebna, także super i wspieramy Zarys. Drugi kciuk dzisiaj dla księgarni internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. I jeszcze jeden kciuk dla KFD, jest to nasz partner strategiczny, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diet. A teraz, drodzy Państwo, doczekaliście się zegar, ulubiony punkt programu historii realnej, a skoro zegar, to Jarosław Wolski, ekspert niezależny, czołem.
Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu.
Dawno już Cię nie witałem tym przywitaniem, tak. Bo dawno Cię nie było. Co słychać?
Tak, to fakt, to fakt. Wszystko w jak najlepszym porządku, wszystko jest ok. Dzisiaj dzień raczej taki ukraiński mocno, jeżeli chodzi o śledzenie tego, co się dzieje albo i nie na froncie. No i zobaczymy.
No tak, tak. Oczywiście wszyscy żyjemy tym ofensywą albo tym, co bierzemy za ofensywę na południowym wschodzie, na południowym wschodnim froncie. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale nie tylko. Również o tym, co się dzieje wokół elektrowni atomowej na Zaporożu. To jest bardzo niepokojące. I uwaga o, i to jest też super wiadomość, o budżecie niesamowitym polskich sił zbrojnych i o polskich zbrojeniach. Ale uwaga, Jarku, dajmy jeszcze dołączyć naszym widzom i ja podziękuję widzom, którzy już z nami są. Dzięki, że wspieracie historię realną, dzięki, że jesteście z nami i oglądacie filmy, wspieracie nas może na Patronite i na YouTubie. Ja wiem, że ja to powtarzam cały czas jak Katarynka, ale jest to wsparcie naprawdę dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu zachowujemy niezależność i możemy robić kupę fajnych premier, robić rozmowy i dzięki Wam po prostu działamy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Redis, Betty, książki. Jarku, no to pytam prosto z mostu, to już jest ta wielka ofensywa, na którą czekaliśmy?
Na litość boską, wstrzymajmy koniec z ofensywą, bo wszyscy mówią, czy będzie ofensywa, a czy jest ofensywa, a czy zaraz wywalą za Cherson Rosjan, a czy zaraz Zełenski na białym koniu wjedzie do Moskwy, a może tylko do Donbasu, a może tylko do Melitpola. No nie, słuchajcie, zanim będziemy w stanie cokolwiek powiedzieć realnego o tym, co się obecnie dzieje na froncie, powinno minąć 48 godzin, a najchętniej to bym widział 64 godziny i wtedy dopiero możemy powiedzieć coś konkretnego. Ponieważ teraz to, co widzimy, to jest, Piotrze, tak naprawdę to samo, co widzimy od 2 miesięcy, czyli Ukraińcy ogłaszają ofensywę, ruszają pewnymi oddziałami, to wymusza na Rosjanach pewne bardzo gwałtowne i niekorzystne dla nich ruchy, czyli Rosjanie ściągają jednostki, wspierają je, przerzucają więcej wojska, po czym Ukraińcy, żeby nie ponosić za dużych strat, po mniej więcej 2-3 dobach stopują swoje działania, maksymalnie po 4 dobach i na przykład wycofują się na pozycje wyjściowe albo przechodzą do obrony, no ale Rosjanie już musieli wykonać pewne ruchy, tak? Nowum w tym momencie jest to, że Rosjanie mają rozwalone przeprawy na Dnieprze, czyli w Nowej Kachowce, most kolejowy, no i przeprawa słynna w Chersoniu. Zostały one zerwane. Rosjanie mają mosty pontonowe, oczywiście stawiają, Ukraińcy rażą im te mosty pontonowe. Drugim nowum jest to, że Rosjanie mają przetrzepaną obronę przeciwlotniczą w rejonie. Ukraińcy przetrzepali obronę przeciwlotniczą, do tego też przyjdziemy, czyli rakiety HARM pod migami 29. No i oczywiście część samolotów musieli przebazować z Krymu, więc sytuacja ukraińska jest 100 razy lepsza niż była w lipcu, sierpniu w tym rejonie, ale ja byłbym bardzo, bardzo, bardzo ostrożny w mówieniu, że oto ruszyła wielka ofensywa, która zaraz zrobi coś. Mamy do czynienia z niewielką kontrofensywą ukraińską jak na razie w mojej ocenie, po tym co się działo w sierpniu, czyli po tym wypychaniu, odpychaniu przez Rosjan sił ukraińskich z Chersonia. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Rosjanie przygotowywali się do ofensywy w tej chwili. Ona miała ruszyć na przełomie sierpnia-września, raczej na początku września. albo z kierunku chersońskiego, albo z kierunku między Zaporożem a Donbasem. I ta ofensywa była przygotowywana. Rosjanie przerzucali siły, przygotowywali się. Ta ofensywa najpierw została opóźniona przez hajmarsowanie całego zaplecza rosyjskiego i rozwalanie składów amunicji. I potem została ponownie opóźniona przez to, co zaczęli robić Ukraińcy z przeprawami w rejonie Chersonia. Czyli tak, że oni przekonali Rosjan, że tam pójdzie faktycznie ofensywa. Rosjanie zaczęli przerzucać dodatkowe siły, ściągnęli większość jednostek 5. Armii w rejon Chersonia i tych sił zabrakło im w rejonie Doniecka. Tamte walki o piski i tak dalej. I teraz znowu Rosjanie przygotowywali się teraz na dniach do przeprowadzenia swojej ofensywy i ja bym raczej te działania ukraińskie osobiście postrzegał jako próbę storpedowania tej ofensywy rosyjskiej. Ale mówię, poczekajmy do okolic piątku, soboty, wtedy dopiero zobaczymy, co to tak naprawdę jest, to co widzimy.
Dobrze, czyli poczekaj, czyli jeżeli to działanie, na przykład zerwanie mostów na Dnieprze, jest de facto próbą powstrzymania rosyjskiej ofensywy, czyli rozumiem, to odwraca dotychczasowe komentarze ekspertów, bo dotychczasowe komentarze były takie, Ukraińcy to rozwalą, żeby zamknąć w kotle te siły, które są w Chersoniu i w okolicach, a teraz rozumiem, właściwie chodzi o to, żeby uniemożliwić dalszym rosyjskim siłom przejście ze wschodniej strony rzeki do Chersonia, tak?
A czy wiesz, Piotrze, właśnie cały problem z interpretacją działań ukraińskich, no bo nikt nie siedzi w sztabie generalnym Ukrainy i nie wie, co oni planują, tak? Natomiast cały problem z tą interpretacją działań polega na tym, że można je rozpatrywać na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Ponieważ tak, jeżeli przygotowujesz ofensywę, to co robisz? Razisz wrogą logistykę zgodnie z założeniami natowskimi, zrobili to Ukraińcy. Razisz obronę przeciwlotniczą, zrobili to Ukraińcy. Razisz lotnictwo, starasz się je wypchnąć z rejonu działań, zrobili to Ukraińcy. No i oczywiście izolujesz pole walki, bezdyskusyjnie zrobili to Ukraińcy, zerwali mosty, tak? I to są modelowe, podręcznikowe przygotowania do ofensywy. I ludzie, którzy mówią, eksperci, którzy mówią, że to są przygotowania do ofensywy, mają rację, bo tak wyglądają przygotowania do ofensywy. Ale jeżeli przygotowujesz defensywę i wiesz, że przeciwnik w warunkach wojny szykuje się do ataku, co robisz? Robisz dokładnie to samo. Razisz logistykę, żeby do czołgów nie było paliwa i amunicji, nie tylko do czołgów. Potem zwalczasz obronę przeciwlotniczą, no bo jeżeli razisz te składy, no to starasz się zniwelować obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą. Starasz się porazić wrogie lotnictwo i odsunąć je, zwłaszcza to lotnictwo taktyczne z rejonu działań, żeby ono musiało dłużej lecieć, tak, bo jeżeli dłużej leci w rejon walki, to krócej jest nad polem walki i spiera. No i oczywiście izolujesz pole walki, żeby nie można było dowozić żołnierzy i zaopatrzenia dla jednostek, które próbują cię zaatakować. I taka interpretacja też jest poprawna, bo paradoksalnie robisz i to w momencie, w którym albo chcesz atakować, albo chcesz się bronić.
Okej, okay, czyli rozumiem, że to może być uderzenie wyprzedzające, ale słuchaj, ja tutaj czytałem taki wywiad z politologiem ukraińskim, panem Reiterowiczem, który odbił się dużym echem, to znaczy on mówi wprost, że celem operacji, jak dobrze to zrozumiałem, jest zdobycie Chersonia i wyrzucenie Rosjan na tamtą stronę Dniepru, co powiedział, będzie druzgocącym ciosem dla Kremla i rosyjskiego obozu władzy, który pod ciosem takim potężnym, prestiżowym może się wręcz załamać. To jak to interpretować? To jest po prostu takie, rozumiem, tamtamy, które Ukraińcy biją?
To jest myślenie życzeniowe, takie same jak myślenie Rosjan, że jak się znajdą pod Kijowem, to się zawali rząd w Kijowie, tak? To jest myślenie życzeniowe. Tak, to jest myślenie życzeniowe. To ja osobiście całkowicie się z tym nie zgadzam. Natomiast, no owszem, jest ten głód ofensywy na Ukrainie, tak? Jest ta chęć, żeby pokazać, że odbiją Cherson. Ten Cherson jest potworną wpadką ukraińską z początku konfliktu i takim cierniem w boku ukraińskim. Jest to miejsce ważne. Natomiast po pierwsze Ukraińców czekałyby ciężkie walki miejskie o Cherson. Po drugie ze stosunku Ukraińcy musieliby zaangażować dosłownie całość wolnych sił, którą mają, żeby stworzyć odpowiednią przewagę. Czekałyby ich ciężkie walki o charakterze miejskim o Cherson. Rosjanie naprawdę mają na tym brzegu Dniepru duże siły i wizja ich zniszczenia jest oczywiście kusząca, tak? Ale nawet gdyby te siły zostały zniszczone i nawet gdyby Ukraińcy doszli do Dniepru, to nie oznacza wygranej wojny. Po drugie Ukraińcy musieliby sforsować ten Dniepr. No i powstaje wielki znak zapytania, co dalej, czy w ogóle uda im się sforsować. To nie jest takie proste i mówię, te działania można oceniać bardzo dwojako, albo aktywna, naprawdę aktywna, taka modelowa natowska defensywa, czyli pozbawianie przeciwnika pewnych zdolności, wykrwawianie i wyprzedzanie jego działań, no albo faktycznie przygotowania do własnej ofensywy, tak? Tylko znowu, zanim będziemy w stanie ocenić, z którą rzeczą mamy do czynienia, ja osobiście z mojego punktu nie jestem teraz w stanie tego powiedzieć. Stosunek sił, które ja widziałem jeszcze w niedzielę, nie wskazywał na to, żeby Ukraińcy byli w stanie podjąć skuteczną ofensywę. Ale znowu, ja nie widzę wszystkiego. Być może się mylę. Zobaczymy.
No właśnie, tu jest też pytanie. Wczoraj pytałem o to w naszym wydaniu specjalnym pułkownika Lewandowskiego, którego znasz doskonale, o te polskie czołgi słynne, które gdzieś w rezerwie są i czekają. Po tym spotkaniu i rozmowie z pułkownikiem Lewandowskim już widziałem pierwsze filmiki przedstawiające jakieś tam jeden czy dwa polskie czołgi, czy też ukraińskie czołgi otrzymane od Polski, bądźmy precyzyjni, niestety zniszczone. To by wskazywało na to, że ta broń jednak weszła do akcji wczoraj pod Chersoniem.
Znaczy tak, Piotrze, ja bym musiał te filmiki zobaczyć osobiście, nie miałem czasu tego prześledzić wczoraj, więc bardzo często coś, co jest ogłaszane jako polski czołg, to się okazuje być czołgiem absolutnie niepolskim, natomiast trzeba pamiętać, że my dostarczyliśmy Ukraińcom 300 maszyn. Z tych 300 maszyn do tej pory mniej więcej 60 było użytych bojowo przez nich. Reszta była w korpusie rezerwowym, reszta była użyta, że tak powiem, do formowania nowych jednostek. I ten cały korpus rezerwowy, on owszem przebywa w okolicy Zaporoża, w okolicy Dnipra. Ukraińcy tam mają całkiem spore siły, które w razie czego są w stanie być rzucone jako odwód strategiczny i na Donieck, no albo gdyby Rosjanie próbowali wyjść z rejonu Chersonia z tą swoją kontrofensywą, ofensywą na Mikołajów na przykład. Więc te siły tam są ukraińskie i owszem, no jeżeli dojdzie do jakichś większych walk faktycznie, to te czołgi będą zaangażowane, ale znowu ja jestem bardzo, bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzenia teraz dużej skutecznej ukraińskiej ofensywy. Raczej postrzegam te działania jako bardzo aktywną obronę, jako takie wyczerpywanie, wymęczanie, zmęczenie Rosjan. Czas na ofensywę nastąpi zimą, kiedy Rosjanie będą musieli przerzucać tony sprzętu, tony ogrzewania, tony opału. Jeżeli będzie zima, jeżeli ta zima będzie ciężka, to wtedy będzie dobry moment na faktycznie wyizolowanie pola działa, walki i przeprowadzenie ofensywy. Wtedy.
Ale to wiesz, to nawet Arestowicz tak mówił, że to ma na celu takie powolne męczenie i mielenie Rosjan, żeby nie spodziewać się jakiegoś, wiesz, blitzkriegu. Nie?
No i wtedy bym się spodziewał, wiesz, zwłaszcza jeżeli, znaczy oczywiście z punktu widzenia Europy ciężka zima to byłaby kiepska, delikatnie rzecz ujmując, Ukrainy też, ale wiesz, jeżeli masz zimę, jeżeli masz ciężki mróz, no to schodzą ci tony ropy do opału pojazdów, bo trzeba pojazdy co ileś tam godzin odpalać i ogrzewać. Wiesz, masz problem z okopywaniem się, żołnierz jak ma zamarzniętą ziemię nie okopie się bez użycia materiałów wybuchowych, trzeba po prostu kruszyć ziemię zmarzniętą, schodzą bardzo, wiesz, schodzą ci tony dodatkowego węgla, opału, trzeba tych żołnierzy ogrzać, oni są zmarznięci, morale leci na łeb na zimę, jak są przemoczeni, jak są głodni, no wiesz, to jest dobry moment na ofensywę, tak? No ale to zobaczymy, co się wydarzy.
Okej, najnowsza informacja, którą przeczytałem dosłownie przed połączeniem się z tobą, a Biały Dom przyznał, że pomagał Ukraińcom w przygotowaniu się do tej, no właśnie, ofensywy, czy też uderzenia wyprzedzającego, dostarczając olbrzymie ilości sprzętu. Ty widzisz jakąś tutaj rękę wuja sama w tym wszystkim, koncepcyjną?
No ale tą rękę wuja sama to widać od kwartału bardzo wyraźnie. A od momentu hajmarsowania, wiesz, to Ukraińcy nie są geniuszami, oni nie są w stanie rozpoznać samodzielnie kilkuset porażonych składów amunicji. Przecież wiadomo, że to jest robota rozpoznania natowskiego, tak, że to rozpoznanie natowskie te cele wyizolowało, wytargetowało, określiło koordynaty i przesłało paczki informacji do mission package, czyli gotowe pakiety informacji do wgrania do wyrzutni, znaczy do systemu AFAS prawdopodobnie, planowania misji Ukraińcom, tak. To nie jest tak, że siedzi sztab ukraińskich geniuszu do rozpoznania za pomocą tylko i wyłącznie komercyjnych danych satelitarnych i super ekstra wywiadu na miarę Sztyrlica, którzy określają sobie w ciągu miesiąca kilkaset składów amunicji, które są porażone, tak? To jest robota natowska. Tak samo, wiesz, strzelanie harmami w radary rosyjskie, to jest robota natowska. Rozpoznanie takie bardzo dobre w rejonie Krymu, to jest też robota natowska. To, że Rosjanie są idiotami i ułatwiają pięknie wszystkim sprawę, to jest inna rzecz, tak? Bo jeżeli ktoś, wiesz, na przykład te radary, które były zniszczone w rejonie Krymu, to one, wyobraź sobie, że na przykład, bo radar nie może ci pracować non-stop. On pracuje przez jakiś czas, potem trzeba go wyłączyć, zrobić przegląd, schłodzić, to nie jest tak, że to jest coś, co ci pracuje, wiesz, non-stop. Jak, nie wiem, serwer, nie wiem, mass mediów jakiś, tak? No i wtedy się po prostu włącza inny radar, który zastępuje ten, który jest wyłączony. No i normalnie robi się to tak, żeby to było w bardzo losowych przedziałach czasu i żeby te radary się przemieszcza między włączeniami i wyłączeniami, no tak, żeby nie było do końca wiadomo, co się dzieje. No a Rosjanie oczywiście sobie jeden radar włączali na przykład od 15 do 21, drugi od 21 do, nie wiem, 3 rano, kolejny trzeci od 3 rano do 9. I tak zrobili sobie taki schemat na przykład przez miesiąc. No i potem nagle, wiesz, karpik, że ktoś wyczaił, że są 3 minuty czy 4 minuty laga między włączeniem jednego radaru i drugiego i wtedy poleciały ukraińskie rakiety, tak? Więc wiesz, więc tylko znowu, to są rzeczy, które jest w stanie wyczaić rozpoznanie natowskie, nie rozpoznanie ukraińskie. Jak sobie odpali nawet ktoś hobbysta flyradar i zobaczy, co lata wokół Krymu, no to lata śmietanka rozpoznania natowskiego. Rosjanie byli już tak zdesperowani tym, co się działo, że słuchaj, ściągnęli elitarne jednostki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z Moskwy. I znowu dla wywiadów radioelektronicznych NATO to jest po prostu, słuchaj, kraina marzeń, to jest jeden wielki sklep z cukierkami, ponieważ Rosjanie zaczęli odpalać emisję tych radarów, które nie, o których wszyscy wiedzieli, że one istnieją, ale nigdy nie były wcześniej zarejestrowane przez 20 lat. Najpierw się okazało, że sprzęty rosyjskie pracują z taką a taką mocą, na takich pasmach, w taki, a nie inny sposób, co zostało sprowokowane przez Ukraińców. I to jest, mówię, piękna współpraca ukraińsko-natowska, naprawdę. I znowu, to jest w tym dowcipie, tak, że o, walczymy przeciwko całemu NATO, tutaj tyle czołgów, tutaj ten, straty, a NATO jeszcze się nie włączyło do akcji, nie? To już jest ten taki słynny dowcip.
Dobrze, Jarku. Słuchaj, dane, wprowadźmy dane, widzowie kochają dane. To mi kopara opadła, muszę ci powiedzieć. Ujawniono, że przez ostatnie 6 miesięcy, uwaga, Amerykanie dostarczyli 800 tysięcy pocisków artyleryjskich 155 mm Ukraińcom.
Nie.
To nieprawda?
Nie, nieprawda. Nieprawda, to jest kaczka dziennikarska, to jest z tego, co pamiętam, aż przyglądałem się tej informacji, to jest kaczka dziennikarska akurat, niestety.
No dobrze, jak szacujesz, jakie są realne te dostawy?
Musiałbym pozliczać to ponownie. W momencie, jak sobie wynotowywałem, to zatrzymałem się na mniej więcej 300-400 tysiąca.
No, słuchaj, to i tak jest bardzo dużo.
Tak, ale to różnych, to nie tylko jednego typu, ale wszystkich rodzajów amunicji, tak? Natomiast no, faktem jest, że Ukraina walczy w tej chwili i artyleria ukraińska w ogóle walczy tylko i wyłącznie dzięki dostawom amunicji, zresztą nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, bo umówmy się, że ładnie ująć, żeby nie powiedzieć za dużo. Wywiady krajów zachodnich i nie tylko bardzo intensywnie skupują amunicję w Pakistanie, w Kazachstanie, w Republikach Środkowoazjatyckich, nawet jeżeli te republiki są jakoś zblatowane z Rosjanami, no to są kupowane za naprawdę ciężkie pieniądze zapasy amunicji w kalibrze poradzieckim i dostarczane Ukraińcom. Na przykład od Pakistańczyków jest kupowana amunicja, jest kupowana od Kazachów, Tadżyków i to jest dostarczane, słuchaj, nawet, zwykle się takich rzeczy nie wozi samolotami, nie? Bo to jest drogie i nieekonomiczne, a tu wiesz, Globmastery tylko latają, nie? Prawo, lewo. Teraz wiesz, wszyscy się śmiali analitycy, bo okazało się, że jest most jakiś powietrzny, wielki, odpalony z Korei Południowej i to wszystko leci ci przez pół świata i ląduje na jednym z polskich lotnisk. No i znowu, no można się śmiać, że coś jest przywożone z Korei Południowej, ale pamiętajmy, że Korea Południowa eksploatuje całkiem sporo porosyjskich czołgów i transporterów opancerzonych i ma całkiem sporo amunicji do nich. No i znowu, no.
Wszystko
można dodać 2 do 2, tak?
Dobrze, Jarku, to wiesz co, w tym miejscu chciałem Państwu powiedzieć, wszyscy na pewno oglądacie kanał Wolski o wojnie, który bardzo Państwu polecamy, kanał Jarosława Wolskiego, który jest zaprzyjaźniony naszym kanałem, ale śledźcie również Twittera Jarosława Wolskiego, bo ja na przykład wyczytałem tam dzisiaj, więc ciekawe rzeczy dotyczące, uwaga, entuzjastycznie podałeś z wykrzyknikiem rakiety HARM, pod skrzydłami ukraińskich MiG-ów 29. Czy mógłbyś mnie, swojemu koledze laikowi i widzom historii realnej wytłumaczyć, na czym polega ten przełom, cóż to jest za super rakieta, znaczy, i do czego ona służy?
Znaczy, mamy potwierdzenie tego, o czym się mówiło od kilku tygodni, tak? Znaczy w zasadzie od miesiąca, no bo nagle zaczęły w tajemniczy sposób ginąć rosyjskie radary. Nie? Tak, 18 radarów zostało porażonych w ciągu ostatnich 3 tygodni, no i zostały odnajdywane na Ukrainie takie ciekawe szczątki, które świadczyły na to, że są odpalane rakiety HARM, to są rakiety amerykańskie przeciwradiolokacyjne. I były odpalane z różnych serii produkcyjnych, od jakiejś staroci z datą produkcji gdzieś w okolicy wojny w Zatoce Perskiej, czyli 91, po całkiem świeże rakiety. No i to było pytanie, z czego one są odpalane? tak, skąd są strzelane. No i w końcu dzisiaj mamy potwierdzenie, że są odpalane z MiG-29, czyli z maszyn, które absolutnie nie były zintegrowane. I to jest to, o czym wspominałem u ciebie chyba dwa odcinki temu, albo odcinek temu, że są trzy miejsca na świecie, gdzie planowano MiG-29 wyposażyć w rakiety amerykańskie. Pierwsze to jest Izrael, ale wątpię. Drugie to są nasze zakłady lotnicze w Bydgoszczy i trzecie to są Amerykanie ze Skunk, którzy też czasami robią takie dzikie przeróbki, tak? Ja osobiście stawiam na Bydgoszcz, ale dowodów żadnych nie mam. Natomiast no, MiG-29 przenoszą amerykańskie rakiety, te rakiety są odpalane i można je odpalać w taki sposób, że rakiecie się programuje, czego ma szukać i gdzie ma lecieć przed wylotem i tylko pilot niejako tym samolotem przewozi jakby taką powietrzną taksówką rakietę do punktu odpalenia, na dużej wysokości i czy wysokiej prędkości odpala rakietę, ta rakieta leci sobie 300 km dalej i przeleci 250 km, zaczyna szukać celu. No i teraz tak, jeżeli w tym czasie wystrzelisz sobie rakiety GMLRS na przykład na Tamę w Nowej Kachowce albo na ten most Antonowski czy jak mu tam, no to teraz Rosjanie mają drobny problem. Albo włączają rakiety, radary i strzelają do tych lecących GMLRS-ów, próbując je trafić, no ale wtedy te harmy to akurat złapią emisję i będą na nie się naprowadzać, no albo wyłączasz radary, no ale masz porażony most i parę kolejnych składów amunicji. No i mniej więcej tak to wyglądało.
No dobrze, okej. To w takim razie myślę, że bardzo ciekawych trochę szczegółów technicznych przedstawiłeś swój pogląd na temat ofensywy ukraińskiej. Proponuję w takim razie puścić nasz zegar, czyli zacząć, oczywiście Kijów pomijamy, Charków myślę, że też, ale bardzo jest ciekawe to, że wszyscy się skupiamy na froncie południowo-wschodnim, na tym, co się dzieje pod Chersoniem, natomiast powiedz mi, co tam słychać na Donbasie, czy tam jest jakaś taka wojna pozycyjna, tam jeszcze ktoś w ogóle atakuje, czy to jest zamrożone ten część frontu?
Tak, tam się dzieje i wcale się nie dzieje najlepiej dla Ukraińców, ponieważ Rosjanie powolutku pochodzą pod Bachmut. Tam się toczą dość ciężkie walki na południowy wschód od Bachmutu. Rosjanie podeszli do pierwszej takiej zasadniczej linii obrony Ukraińców. Na południe były takie bardzo niepokojące informacje, że tą linię obrony w jednym miejscu przerwali, ale nie byłem w stanie tego zweryfikować niestety, więc tam tak, tam się dzieje dużo, niekoniecznie dobrze dla Ukraińców, natomiast no, nie ma tam jakiegoś przerwania frontu, nie ma jakichś tam, wiesz, wielkich walk, natomiast jest taki mozolny, stały nacisk Rosjan na okolice Bachmutu. No i druga sprawa, no to rejon Dońca i to uderzenie na Piski, tam Pieski, jak zwał, tak zwał, Piski bodajże, gdzie no jest coś, co wygląda jak taki ból fantomowy jakiejś dużej rosyjskiej ofensywy, czyli dobrze przygotowane działania, naprawdę tysiące, 6000 sztuk pocisków na dobę wystrzelonych na tą biedną miejscowość, odrzucenie Ukraińców, kontratak ukraiński, no w końcu Rosjanie kontrolują tą wiochę, ale znowu, no tam prawdopodobnie coś się miało większego zadziać, tylko z jakichś przyczyn się nie zadziało, tak? Były kontrataki rosyjskie z kolei na północy od Krematorska w rejonie Iziumu, znaczy ataki, najpierw kontratak rosyjski na południe, znaczy atak rosyjski na południe, potem kontratak ukraiński, który wyparł Rosjan, więc to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje, tam się owszem dzieje, ale żadna ze stron nie ma siły na większą ofensywę jak na razie w tym rejonie, tak? Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Rosjanie trzeci korpus ściągają w ten rejon, mają tą piątą armię na południe od Chersonia. No, mają duże siły Rosjanie, które nie są jeszcze w akcji, natomiast prawdopodobnie, no mówię, moja interpretacja tego, co widzimy, jest taka, że Ukraińcy robią wszystko, żeby te siły nie mogły zostać użyte przez Rosjan tam, gdzie Rosjanie chcą, tylko żeby musiały być rzucone w rejon Chersonia, tak? Czyli w miejscu najgorszym możliwym dla Rosjan, gdzie mają, nie mają wsparcia lotniczego, mają najsłabszą obronę przeciwlotniczą, gdzie Ukraińcy mają największą swobodę działania, jeszcze Rosjanie mają największe problemy logistyczne, tak? Czyli to jest miejsce, które jest najgorsze dla Rosjan, tak jak kiedyś był najgorszy dla Ukraińców z Sewierodonieck, tak?
No dobrze, to była mniej więcej godzina, powiedzmy, trzecia na naszej tarczy zegara, którym jest terytorium Ukrainy. Zanim przesuniemy się na Zaporoże, gdzie się dzieje jedno oczko, gdzie się dzieją bardzo niepokojące rzeczy, to chciałem zapytać cię o jedną rzecz. Zapisałem sobie to pytanie podczas ostatniego zegara, ale wiesz, nie zdążyliśmy, bo czas pędził jak szalony, jak zawsze, podczas naszych rozmów. Ostatnio nasiliła się taka bardzo duża ilość filmików się pojawia na Twitterze, które pokazują widok na rosyjskie okopy z góry albo na rosyjski pojazd, który stoi z otwartymi włazami, a potem coś spod tej kamerki spada, kręci się jakbyś taki pocisk, spada tym ludziom na głowę, oni do końca sobie nie zdają z tego sprawy i to wybucha. Czy to są okopy, czy pocisk? Powiedz mi, co to jest? Z czego to spada?
To są komercyjne drony przerabiane, które przewożą jeden granat zwykły albo przerobiony pocisk do granatnika automatycznego i to są zwykłe cywilne drony, które są przerabiane przez żołnierzy. I teraz cały myk polega na tym, że tam, gdzie działa rosyjska walka radioelektroniczna, to te drony spadają. Nawet nie, w ogóle nie są w stanie funkcjonować. Natomiast nie jesteś w stanie pokryć walką radioelektroniczną całego frontu, który liczy ci grubo ponad 1000 kilometrów. No i są miejsca, gdzie ta obrona walka radioelektroniczna nie działa. No i tam można sobie latać cywilnymi dronami, które oddają nieocenione usługi w tym konflikcie, bo tam, gdzie nie ma cywilizowanej obrony przeciwlotniczej i działań dotyczących zwalczania dronów, czyli walki radioelektronicznej, no tam drony są poważnym zagrożeniem. I to też jest takie memento, jeżeli chodzi o to, na co należy nałożyć, czyli należy ułożyć na walkę radioelektroniczną, po to właśnie, żeby nie było luk, które mogą wykorzystywać cywilne drony, bo to, że drony wojskowe tworzone przez firmy, które się tym na poważnie zajmują, nie wiem, WB Electronics polskie i tak dalej, no to jasne, że takie drony są w stanie działać nawet częściowo w środowisku zakłóceń. I zestrzelenie i zakłócenie takiego ustrojstwa jest potwornie ciężkie. Natomiast no to chodzi o to, żeby te wszystkie drony komercyjne po prostu tą drobnicę wytrachać. Z rozmów nieoficjalnych z Ukraińcami wynika, że czas życia takiego cywilnego drona to jest 15 minut na te pole walki, 15 do 20 minut.
No dobrze, ale czasami jak widzimy te 15 minut wystarcza, to jest takie dla mnie, wiesz, skrzyżowanie MacGyvera z Mad Maxem, to znaczy, no, że można tam w bardzo prosty sposób rzeczami, które możesz kupić właśnie w sklepie po prostu AGD dosłownie, zamienić w broń śmiercionośną, ale jedna rzecz mnie intryguje, powiedz mi, to znaczy, no, nadlatuje ten dron, to jest jakoś tam przyczepione chałupniczo, ale jak oni osiągają taką precyzję, że z bardzo dużej wysokości potrafią spuścić to przez właz, który ma tam, nie wiem, no kilkadziesiąt centymetrów, albo prosto w okop, który jest tam, wiesz, jakimś zygzakiem idzie. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
Co, to jest statystyka. Jeżeli masz kilka tysięcy dronów używanych nad polem walki każdej doby, jeżeli z tych kilku tysięcy dronów ci spada nawet, nie wiem, 1000, nie wiemy, ile spada, ale bardzo dużo. No otóż obie strony mówią, że te drony naprawdę masowo spadają. Tak? Tam, gdzie są walka radioelektroniczna, prawie w ogóle nie latają. Tam, gdzie są naprawdę ważne obiekty bronione, to drony są strącane. Natomiast no, jeżeli nawet masz takie luki we froncie, to tych dronów jest używanych dużo. Jeżeli, nie wiem, dziennie ci, nie wiem, 500 coś spada z tego drona, no to w dwóch czy trzech przypadkach na te 500 zrzutów ktoś będzie miał mega farta i po prostu przyceluje. Tak? Czyli rzut za 3 punkty. No, więc takie rzeczy się zdarzają, to jest po prostu statystyka, tak? Ale mówię, znowu trzeba bardzo ostrożnie to oceniać, tak? Ponieważ pamiętaj, że to jest też element pewnej walki propagandowej, to celują i Rosjanie, i Ukraińcy. Rosjanie pokazują drony, Rosjanie pokazują swoje drony, więc to jest znowu taka przepychanka w sferze medialnej na zasadzie, że no ma to właśnie robić takie wrażenie, że wow, przed dronami nie ma ukrycia, a z drugiej strony też są filmy z drona, które pokazują już taką psychozę dronową u Rosjan, jak oni tam, wiesz, uciekają, biegną z aksykami, wiesz, jeden gość dronem, Ukrainiec goni Rosjan, to tam się cuda dzieją.
Cuda, to prawda. Przypominam sobie naszą wyprawę w Góry Jezerskie, Jarku, kiedy Patryk Grochowalski, nasz realizator, puszczał nad nami drona, pamiętasz? Pozdrawiamy cię, Patryk.
Powiem ci, że się nieswojo czułem.
Tak, i właśnie.
Z Ukrainy.
Drodzy Państwo, leżeliśmy sobie tam na polance, odpoczywaliśmy, a Patryk nad nami jeździł dronem, który bzyczał. Kurczę, jak teraz oglądam te filmy, myślę, dobrze, że nam coś tam nie spadło na głowę. Oczywiście mówię pół żartem. Pozdrawiamy Patryka. Krótka sprawa. Jak już jesteśmy przy dronach, żeby nie wracać do tego, czy irańskie drony dostarczone Rosji to będzie rosyjska odpowiedź na Bayraktary?
Nie. Irańczycy kopiują, co się da, natomiast mają tak wspaniałe drony, że te cele na ich filmikach wybuchają, zanim w nie uderzy dron, tak? No bo to są propagandówki, więc one są, wiesz, dron leci, wiesz, 50 metrów przed uderzeniem drona wybucha cel w spektakularnej eksplozji, nie? To tam już parę takich filmów zostało wyczajonych. Natomiast drony są istotne na polu walki, roli dronów nikt na polu walki nie podważa, to jest ważne. Pamiętajmy o tym, że pierwsze masowe użycie dronów to było w trakcie zwalczania syryjskiej obrony przeciwlotniczej w Dolinie Beka, czyli wczesne lata 80. Od tego czasu jest stały progres notowany. Natomiast to, co jest istotne i co zauważają wszystkie armie na świecie, no to że jest dużo komercyjnych dronów. I to, co było kiedyś dostępne tylko i wyłącznie dla wojskowych, tak teraz, jeżeli nie masz tych zakłóceń walki radioelektronicznej, no to można robić właśnie tego typu chałupnicze przeróbki. Te drony już są na tyle tanie, że tam za 5-6 tysięcy możesz mieć drona, który ma całkiem sensowny zasięg i pod którego można coś podwiesić. I to jest problem, ale znowu to jest problem tylko i wyłącznie w tym momencie, jak nie masz cywilizowanych zakłóceń. Tak? Jak masz te zakłócenia...
Okej. Dobrze. Jarku, przesuwamy wskazówki zegara na godzinę 4:30, powiedzmy, czyli Zaporoże. Tam wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, cały świat patrzy z zaniepokojeniem, co Rosjanie wyrabiają w tej elektrowni atomowej i wczoraj tam miała się udać misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i co, i droga, którą oni mieli jechać, została ostrzelana przez Rosjan. Tam to jest dopiero cyrk. Powiedz mi, co Rosjanie tam wyrabiają? O co chodzi?
Rosjanie grają tą elektrownią atomową. Tak, no, oni wiadomo, że będą chcieli ją odłączyć od sieci ukraińskiej, zwłaszcza przed zimą. Wiadomo, że Rosjanie, czy już ją chyba odłączyli. No, na razie to wyszły zdjęcia ostrzelanego dachu, tylko jak się po... Wiadomo, że jak pocisk trafia w dach, jakąś lekką konstrukcję stalową, no to zostawia odkreślony ślad. No i już udało się określić, że ten dach to ostrzelano z terytorium rosyjskiego, znaczy z okupowanego przez Rosjan terytorium, tak? Czyli że już wyszło, że Rosjanie tą swoją prowokację tak głupio zrobili, że dało się dokładnie określić, że strzały oddano z tych terytoriów zajętych przez Rosjan. No Rosjanie specjalnie to robią, że na terenie elektrowni, w budynkach elektrowni, żeby trzymać ciężarówki z amunicją, to trzeba mieć trochę nie po kolei pod sufitem, tak? Co prawda znowu, no nie jest prosto uszkodzić obudowę bezpieczeństwa reaktora atomowego, to nie jest taki hop-siup, ale no to nie jest poważne działanie i to jest celowa gra ze strony Rosjan po prostu na podgrzewanie atmosfery.
No tak, ale wiesz, z zewnątrz to rzeczywiście trudno jest uszkodzić, ale od środka łatwo zepsuć, to znaczy tam jest mowa o tym, że można tam coś podłączać, wyłączyć jakieś chłodzenie, nagrzeją się te pręty, to tam wystarczy kilka guziczków nacisnąć i po prostu spowodować jakąś katastrofę o skali globalnej.
Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. To systemy bezpieczeństwa w reaktorach są robione tak, żeby tam kilku idiotów albo zamach terrorystyczny nie był w stanie powtórzyć Czarnobyla. Więc bardzo byłbym sceptyczny, ale znowu to jest celowe ze strony Rosjan, bo to jest medialne, to jest podgrzewane, to jest wykorzystywane. No też Ukraińcy mają problem, ponieważ Rosjanie zrobili z terenu elektrowni atomowej jeden wielki magazyn amunicji i sprzętu wojskowego, trzymają tam systemy rozpoznania, systemy przeciwlotnicze i teraz tak, no są to cele, które trzeba porazić, ale których to porażenie od razu powoduje no głośny precedens na arenie międzynarodowej, tak, i od razu można mówić, że Ukraińcy strzelają w elektrownię atomową. No trzeba pamiętać o tym, że po prostu jest to wszystko spowodowane tym, że Rosjanie no, wzięli za zakładnika elektrownię atomową, tak, i terroryzują tym pół Ukrainy.
Oczywiście.
Słuchaj. Trudno mi to skomentować w sposób, który nie byłby, nie wiem, wulgarny, obraźliwy. No mi się w głowie nie mieści, żeby po prostu robić sobie, wiesz, z połowy kraju zakładnika i grozić tym, że się zepsuje elektrownię atomową, tak? A do tego się to tak naprawdę sprowadza.
No tak, słowa się same cisną na usta, dobrze, że się powstrzymałeś, bo jak wynika z naszego sondażu sprzed 2 dni, ogląda nas również młodzież. Więc wiesz, ostrożnie z mocnymi słowami. Natomiast pamiętasz, że komentowaliśmy kiedyś na antenie Historii Realnej informacje strony rosyjskiej o tym, że HIMARSy zostały porażone. Ty mówiłeś bzdura, nie ma żadnych takich informacji. No i wyjaśniło się, że Ukraińcy porozstawiali drewniane atrapy, w które Rosjanie tłukli jakimiś strasznie drogimi pociskami.
To jest sposób sprawdzony i działający od czasów już Wielkiej Wojny. No już w trakcie Wielkiej Wojny, czyli początków lotnictwa, czy pierwsza wojna światowa, stosowano makiety. Potem druga wojna światowa to było po prostu królestwo makiet, przy czym celowali w tym najbardziej alianci i Sowieci. A potem w zasadzie ta rola nie spadała, tylko rosła. Tak? To teraz trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek nowoczesne działania bez tych wszystkich, bo tam wszyscy się z tego śmieją, tak? Że takie filmiki wychodzą, że gdzieś jest jakaś taka sflaczała gumowa makieta, jakiś rakiet wyrzutni czy czegoś, ten czołg ma taką smutną, opadłą lufę. Nie? Ale wiesz, ale jak sobie pomyślimy o tym, że makieta kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, a przyciąga dużo droższą rakietę, no to ma to sens. Tak? I po prostu się takie makiety stawia masowo, je się podgrzewa, one mają specjalnie elementy metalowe wieszane na powierzchni, żeby miały nawet echo radiolokacyjne identyczne, mają takie specjalne albo wprost takie małe ogrzewacze, albo tam się wrzuca grilla po prostu i się rozpala grilla normalnie, jakbyś kiełbasy smażył. No tak, najprościej już taką makietę się, wiesz, odpala, albo bierzesz felgę samochodową i do felgi samochodowej do środka wrzucasz żarzące się węgle i robisz sobie takiego para grilla i do tego, wiesz, robisz makiety. Na przykład Serbowie robili coś takiego w czasie operacji Allied Force w Kosowie i okazało się, że wiesz, 3/4 uderzeń NATO to było nie na realne pojazdy, tylko po prostu na rozstawiane na makiety. W końcu NATO było tak zdesperowane, że zaczęło walić po tym, czego makiet się za bardzo nie dało zrobić, czyli wiesz, elektrownie, elektrociepłownie, mosty i tak dalej, tak? I tak Serbowie stawiali makiety mostów i one były na tyle ładne, że przyciągały naloty NATO na przykład. Miałeś most, bo miałeś postawioną makietę mostu, nie? I teraz Ukraińcy i Rosjanie robią dokładnie to samo z dwóch stron, tylko że Ukraińcy no po prostu robią to sprytnie, bo oni stawiają sobie te makiety HIMARS-ów, podjeżdżają HIMARS-ami, strzelają z miejsca, gdzie stoi kilka makiet, odjeżdżają, no i tam oczywiście za jakieś parę minut przelatuje rosyjski dron, aha, wyrzutnie, aha, no to ich złapaliśmy bez gaci, leci oszczał, a ten oszczał leci po prostu w makiety, tak? Ale to jest nic nowego, to jest coś, co jest, jeżeli chodzi o sztukę wojenną, mój Jezus Maja, od wielu, wielu lat. A moglibyśmy jeszcze sięgnąć po jakieś tam chińskie figurki, wiesz, żołnierzy tworzonych ze słomy w trakcie wojny 30-letniej i tak dalej, wiesz, to jest mylenie i pozoracja, to jest stare jak historia wojskowości.
No tak, uśmiechnąłem się, jak opowiadałeś o tych grillach rozpalanych w starych felgach, bo to pokazuje, że na wojnie nowoczesnej z jednej strony masz warty dziesiątki milionów, super zaawansowany sprzęt elektroniczny, a z drugiej strony czasami bardzo proste, wręcz prymitywne rozwiązania.
No to można już o tym mówić, bo minęło 20 lat, na przykład jak nasi ćwiczyli z Amerykanami, no może mniej niż 20 lat, na ćwiczeniach Victor Strike Drawsku w 2001 roku, to Amerykanie byli w szoku, jak nasi niesportowo grają, oczywiście żartuję, że niesportowo, ponieważ nasi na przykład potrafili kuchenkę mikrofalową na śmietniku znalezioną tak stuningować, że udawała radar, czyli była kuchenka mikrofalowa ze ściągniętymi obudowami wszystkimi, odpalona tam na, nie wiem, 2 godziny grzania kurczaka i ona tak siała emisjami, że wyglądała jak pracujący radar, tak podłączona do generatora. Albo na przykład brali światła wymontowane z dużego Fiata i akumulator, no i wiesz, leci pilot Apacha, leci z goglami w noktowizji, nagle odpalają mu się takie silne światła na polu, no i jemu oczywiście przyciemnia od razu te gogle, mniej widzi, musi się zatrzymać, musi cudować. I wiesz, i takich cudów tam się, żołnierskiej pomysłowości było dużo, właśnie rozpalane ogniska w felgach, czy jakieś tam węgle rzucane, które udawały coś, no... To są historie po prostu ciekawe, ale pokazujące, że czasami taka improwizacja też działa. Minus, to działa przeciwko Rosjanom bardzo dobrze, bo oni mają słabą optykę, słabą optoelektronikę, ona jest mocno zapóźniona w stosunku do natowskiej, natomiast no niestety te nowoczesne kamery termalne, nowoczesne te celowniki są już na tyle dobre, że tam już prosty grill, czy tam wrzucony do czegoś nie działa, tak? Tu już musi być makieta, naprawdę droga makieta, która musi naprawdę wyglądać tak jak realny pojazd.
Okej, okay, dobrze. Wracamy do tarczy zegara. Myślę, że teraz wypadałoby obgadać oczywiście Cherson, ale to już mamy załatwione, bo to na wstępie jako tą największą sensację tak. Rozmawialiśmy. Krym. Coś dzieje się na Krymie, Rosjanie tam się wzmocnili, opanowali panikę. Nie słyszymy, żeby jakieś kolejne uderzenia rakietowe były na teren Półwyspu.
Znaczy Rosjanie ściągnęli na Krym elementy obrony przeciwlotniczej Moskwy. Czyli naprawdę elitarne oddziały, elitarne obrony przeciwlotniczej z najlepszym sprzętem, jaki mają. No i już sami Ukraińcy przyznają, że no skończyło się radosne latanie dronami nad Krymem, uderzenia. Przy czym mam dziwne wrażenie, że bardzo dużo z tych ataków, które miały miejsce, to była też robota sił specjalnych, ale to wyjdzie z czasem, tak? Ponieważ w tej chwili na przykład wyszły w sieci zdjęcia z, wyobraź sobie, kwietnia ukraińskich specjalistów, którzy buszowali na wybrzeżu Krymu. Oni tam podpływali łodziami, no i wykonywali jakieś zadania i wracali, tak, więc ale faktem jest, niezależnie od działań sił specjalnych, faktem jest, że faktycznie no Ukraińcy już nie mogą tak swobodnie atakować czy dronami, czy rakietami celów na Krymie, ponieważ no Rosjanie stworzyli całkiem dobry parasol obrony przeciwlotniczej, a z drugiej strony no mamy informację, że część lotnictwa Rosjanie przebazowali z Krymu do Rosji, no bo uznali, że bazy nie są wystarczająco zabezpieczone, tak.
Tak, to jest ważne. Dobrze, to Odessa to co? Tradycyjnie, bez zmian, prawda?
Tak, tam się nic nie dzieje.
Dobrze, i ostatni front wewnętrzny, front oporu partyzantów ukraińskich. Widziałeś filmik, na którym jechał jeden z jakichś tam przedstawiciel władz kolaboracyjnych w jednym z miast i po prostu to był jakiś słów i widziałeś tą eksplozję po prostu potworną?
Ale mówisz, że ten, który się zamienił w Ghost Ridera i paląc się pojechał dalej do przodu, czy ten, który wjechał pod most i wiesz, pod most wyjechał SUV, a wyjechał kabriolet pod mostu? Bo tam wiesz, tam były dwa różne filmy, bo tak kolaborant w tej chwili we władzach kolaboracyjnych to jest zawód wysokiego ryzyka na terytoriach okupowanych, ale to są normalne działania, no takie same działania by na terytoriach okupowanych realizowali polscy specjaliści WOT na przykład, tak? No, chodzi o to, żeby po prostu Rosjanie nie stworzyli stałych struktur okupacyjnych, sprawnych struktur okupacyjnych. No i to jest robione dobrze przez Ukraińców. Natomiast znowu to nie jest taka partyzantka, jak się komuś wydaje. Jak kiedyś była, nie wiem, Armia Krajowa, czy może zaraz będą na mnie wieszane psy, że dwa słowa stawiam obok siebie, jak na przykład UPA, tak, była na ziemiach potem polskich. To już jest inny rodzaj walk partyzanckich. To jest bardziej na pograniczu takiej agentury, operacji sił specjalnych, wiesz, to nie jest tak, że kilku nabuzowanych młodzieńców znajduje karabiny i rusza walczyć z jakąś tam logistyką, czy napadać na posterunki, tylko to już są operacje staranne planowane i to jest, mówię, tak bardzo, bardzo między działaniami agenturalnymi, a działaniami operacji sił specjalnych, to jest taka partyzantka XXI wieku, całe, może tak powiem.
Całe szczęście, że to się w tą stronę poszło, a powiedz mi, czy tej ciekawości krótko, czy to, że wybuchają właśnie teraz, dokładnie w tych dniach te samochody z tymi kolaborantami, uprawdopodabnia jednak wersję, że córkę Dugina wysadzili w powietrze Ukraińcy? A nie jakieś rosyjskie służby?
Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem córka Dugina to jest czysto wewnętrzno-rosyjska robota. Ja osobiście przychylam się do opinii, że Duginowie zdefraudowali kasę mafii i albo ktoś pomylił ojca z córką, albo to było takie subtelne rosyjskie ostrzeżenie, co się stanie, jak stary nie odda pieniędzy mafii.
No dobrze.
Natomiast to jest taka wersja chyba najbardziej moim zdaniem prawdopodobna, czyli dzień jak co dzień w Sowietlandzie i po prostu bandziory się pokłóciły o kasę.
Dobrze, a propos informacji z Rosji, informacje obiegły wczoraj agencje prasowe, Szojgu odwołany, bardzo się tym zmartwiłem, mówiąc szczerze.
Ja też, uważam, że to jest bardzo źle. To jest,
wiesz, kogoś kompetentnego tak wybiorą w jego miejsce, nie? Ale to w ogóle prawda, czy to jest fake?
Jest to ciężko powiedzieć. Nie wiemy tak naprawdę o tym sztabie generalnym rosyjskim nic, nie wiemy o tym dowodzeniu prawie nic. Wiemy, że coś bardzo nie poszło i można przypuszczać, czy wiesz, no część wojskowych to nie są idioci, tak? Gerasimow i paru innych Rosjanie mają wielu naprawdę dobrych, wręcz wybitnych dowódców, tylko pytanie, na ile oni mają wolną rękę, a na ile polityczne chcieństwo Putina, czy już autokraty, znaczy autokraty, no pfa, władcy totalitarnego z poważnymi problemami zdrowotnymi przy końcu życia, wymusza pewne nieracjonalne decyzje na wojskowych, tak? Bo wojskowi działają sprawnie, dopóki politycy im nie mieszają w dowodzenie. Jeżeli, mówię, Putin bawi się w takiego Hitlera z 44 roku, 43, tym lepiej dla Ukraińców, tak? Ponieważ nic nie jest w stanie tak nachrzanić operacji wojskowych, jak politycy, którzy tym mieszają. Patrzmy na przykład z drugiej strony Amerykanie i Wietnam, tak? Operacje Rolling Thunder i tak dalej, to były operacje, które cofały Wietnam do epoki kamienia łupanego i one były za każdym razem sztucznie hamowane, powstrzymywane z przyczyn politycznych i tak naprawdę gdyby dano amerykańskim wojskowym tą operację poprowadzić tak, jak chcieli, oczywiście wycinamy wątek z atomówką, no to prawdopodobnie by wygrali tą wojnę, tak? Tylko no, Wietnam został przegrany przez polityków po prostu.
No tak, czytałem też parę książek i wspomnień niemieckich generałów, którzy mówili, gdyby ten cholerny Hitler nie mieszał nam się w 41 w naszych sztabach do roboty, to byśmy tą Moskwę zdobyli i wojnę wygrali tam w parę tygodni, nie, ze Stalinem. Więc to te stare sprawy. Co poczuł Jarosław Wolski, kiedy zobaczył na Łotwie, że wali się największy monument sowiecki?
Cieplutko mi się zrobiło na serduszku. Takie miłe, wiesz. Mam nadzieję, że u nas też będą te wszystkie pomniki masowo demontowane, tylko chciałbym, żeby to było zrobione inaczej, żeby powstało jakieś centralne muzeum i żeby do tego centralnego muzeum po prostu przenieść te wszystkie pomniki, nie niszczyć ich, bo niektóre mają jakąś tam formę artystyczną, jakiś wyraz, ale byłbym za tym, żeby tyle pomników, ile można zdemontować, przenieść do muzeum i żeby powstał rzetelny opis historyczny dla młodzieży, co to były za pomniki, skąd się wzięły, jakie to było fałszowanie historii, dlaczego było fałszowanie historii, żeby było fajnie, żeby naprawdę na tym całym hicie, z którego się tam wszyscy śmieją, na przykład uczono, jak wyglądało to wyzwolenie i w zasadzie ta brutalna sowiecka pacyfikacja Polski i zwalczanie podziemia i wojna domowa w Polsce tam między 44 de facto a 47 rokiem. Marzy mi się, żeby kiedyś właśnie powstało takie muzeum tych pomników i żeby to ładnie ubrano, pokazywano, jak wyglądała sowietyzacja Polski, ale żeby tych pomników lekko myśleć, znaczy ten akurat, który runął, to z nim się niespecjalnie coś się dało robić, bo był za duży, tak? Ale mam nadzieję, że na przykład w Polsce takie mniejsze pomniki będą mniej niszczone, tylko demontowane i z takim rzetelnym, fajnym opisem historycznym powstaną w jakimś jednym muzeum albo kilku muzeów, żeby młodzi ludzie mogli kiedyś zobaczyć, co to było, skąd się wzięło i żeby wiedzieli, że pomników w Polsce oprawcom stawiano bardzo dużo i żeby było uwrażliwianie młodego pokolenia, dlaczego to były pomniki oprawców. Także to, że ginęli żołnierze, to jedno, że oni powinni mieć swój krzyż, upamiętnienie, okej, okay, bo oni walczyli, czy chcieli, czy nie chcieli, ale mówię, gloryfikowanie katów i oprawców powinno być moim zdaniem w jakiś sposób opisane w kontekście historycznym. Tak,
tak, oczywiście, zresztą dodajmy, że czymś innym są groby, których ruszać nie wolno, nawet jeżeli są to groby nieprzyjacielskich żołnierzy, bo na tym polega rycerski w ogóle traktowanie przeciwnika, a czymś innym pomniki. Rosja zresztą często to miesza, powodując ludziom, wiesz, jakieś tam...
To robi Białoruś, tak? Czyli niszczenie pomników kwater żołnierzy Akowski, ale tam to już jest barbaria, tak?
Tak, w Surkontach, jest... tak, zniszczyli podobno w ogóle, wiesz, tam cmentarz. Kalenkiewicz leży tam na cicho ciemny. Jakaś w ogóle kompletna makabra. Jarku, żeby podsumować to, co mówiliśmy o wojnie na Ukrainie, to tak tylko króciutko, to co, czujesz, że to jest jakiś przełomowy moment wojny, tak jak wszyscy, część przynajmniej komentatorów, kiedy usłyszała o tej ofensywie, powiedziała... Mm-hmm.
Nie, nawet gdyby, dobra, załóżmy, że się mylę i załóżmy, że to, co w tej chwili widzimy, to jest faktycznie początek jakiejś wielkiej ofensywy ukraińskiej, która dojdzie do Chersonia. To raz, że czekają ich ciężkie walki o miasto, teren zurbanizowany, dwa, dojdą do rzeki i co dalej? Wygrali wojnę? No nie, nie wygrali wojny. Przegrali wojnę? No też nie, nie przegrali wojny. Będzie to fajny sukces, który by podbudował morale, który by faktycznie uskrzydlił Ukraińców, ale to z punktu widzenia politycznego, z tego punktu widzenia makro nic nie zmieni, tak? To będzie, owszem, zmieniłoby, gdyby na przykład powstał duży kocioł, w którym by wybito te 30 batalionowych grup bojowych, które mają Rosjanie. To by ich powstrzymało przed jakimiś ofensywami w sezonie zimowym, że tak powiemy, zanim by się odtworzyli, ale no bo też trzeba pamiętać o tym i to jest wątek, który ja tobie teraz podrzucę, bo tak zadajesz pytanie, odpowiadam, to ja ci teraz powiem ciekawostkę. Rosjanie przestawili sobie przez ostatnie dwa kwartały znaczną część gospodarki na tory wojenne, natomiast faktycznie zaczyna to u nich niestety sprawnie wyglądać. Faktycznie remontują na potęgę sprzęt, robią to sensownie. To, co mogą ogarnąć sami, ogarniają sami. Jeżeli im brakuje jakichś naprawdę małych, krytycznych podzespołów, to skupują to wszędzie. Nieważne, czy są Indie, Pakistan, Chiny, czy to są kraje, które kiedyś kupowały od Rosjan uzbrojenie. Rosjanie jeżdżą i płacą żywym złotem, dosłownie żywym złotem, za pewne krytyczne podzespoły, na przykład elektroniczne, których im brakuje. Wywiad rosyjski ściąga to na potęgę. No i niestety ta taka maszynka przemysłowa rosyjska ruszyła. Tak, oni uzupełniają te staty, oni sobie remontują miesięcznie około 200 sztuk porażonych czołgów. Około. Znaczy techniki generalnie, czołgi bojowe, wozy piechoty. No ale to oznacza, że przez 4 miesiące są w stanie naprawić 800 sztuk sprzętu gąsienicowego, tak, ponownie wcielić do linii, co znacząco przekracza tak naprawdę w tej chwili straty, które ponoszą na froncie. Więc ta wojna materiałowa, tak zaraz ktoś się oburzy, że używam tego terminu, ale ta wojna materiałowa faktycznie wchodzi na poziom taki, że z jednej strony na rzecz Ukrainy pracuje całe NATO, a zwłaszcza Polska, Czechy i Słowacja, a z drugiej strony no, Rosjanie ogarnęli ten swój przemysł, zmobilizowali sobie linie produkcyjne, no i rozpędzają się, tak? Tylko że z kolei Rosjanie jeszcze nie ogłosili powszechnej mobilizacji, jeszcze tych nowych jednostek nie formują, no ale już uzupełnili sporą część tych strat, które do tej pory ponieśli w pierwszej fazie wojny. No i mamy dalszy ciąg walk. To raczej w moim odczuciu to będzie długotrwała, bardzo wyczerpująca i bardzo brudna wojna.
No tak, tak. Wiesz, fajnie mi się z tobą gada, powiem ci i rozmawia i komentuje i cenię sobie bardzo naszą znajomość, ale nie ukrywam, że chciałbym już, żebyśmy przeszli do fazy tych programów, w których będziemy podsumowywali wojnę i już rozmawiali o warunkach pokoju, kurczę, a to widzę, że...
Kiedyś to nastąpi. Kiedyś to bez wątpienia nastąpi, natomiast no w moim odczuciu nie przed grudniem.
Nie przed grudniem.
Nie przed grudniem.
Okej, okay, dobrze. Jarku, dzieje się na naszych oczach, bowiem może my do końca tego nie odczuwamy, ale myślę, że historycy przyszłości to ocenią w odpowiedni sposób. Jakaś niesamowite przeobrażenie polskich sił zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że budżet na rok 2023 to będzie, uwaga, przeczytam, bo trudno w to uwierzyć, 94 miliardy.
No tak, to jest gigantyczny wzrost budżetu.
Wow.
Natomiast dzieje się i się nie dzieje w tych polskich siłach zbrojnych, ponieważ mamy w końcu pierwszą od czasów jaruzelskiego generacyjną wymianę sprzętu wojskowego. Ostatni raz taką dużą wymianę generacyjną sprzętu z poprzedniej generacji na nowej albo z nowego, znaczy ze starego na nowy, Wojsko Polskie przechodziło wtedy... Ludowe Wojsko Polskie, czy ono się nazywało ludowe tak naprawdę, ostatni raz to były lata 80. To było po części właściwie głównie wymuszone przez Związek Radziecki. Polscy planiści, polscy generałowie zawsze dostawali te absurdalne ilości narzucane z góry konkretnych typów sprzętu do zakupu i zawsze to przycinali do okrojonych możliwości budżetowych PRL-u. Natomiast faktycznie ostatnie takie zakupy kilkuset sztuk sprzętu, no to były lata 80. Tak mniej więcej. Wczesne lata 80. to były kupowane licencje i teraz można powiedzieć, że w końcu Wojsko Polskie przechodzi generacyjną wymianę sprzętu ciężkiego. Czyli czołgi, armatochaubice samobieżne, dokupywane są kolejne samoloty. Mnie osobiście te zakupy z jednej strony cieszą, a z drugiej jestem pełen obaw, ponieważ problemem w Wojsku Polskim w końcu nie jest brak pieniędzy, w końcu nie będzie sprzęt, natomiast problemy są głównie organizacyjne i problemy związane ze szkoleniem i z materiałem ludzkim, tak? Czyli z atrakcyjnością służby, z wyszkoleniem, ponieważ są takie miejsca, gdzie MON naprawdę potyka się o własne nogi i mieszają się w MONie rzeczy bardzo dobre i bardzo fajne, ponieważ ja to powtarzam w zasadzie co dwa odcinki, jak poruszasz ten temat. Generalny kierunek zmian w siłach zbrojnych RP jest moim zdaniem prawidłowy, jest korzystny. Cztery ciężkie dywizje, rozbudowa Wojsk Obrony Terytorialnej, zakupy sprzętu, nie jakieś, wiesz, wymyślone armie nieistniejącej wojny i tak dalej, tylko konkretne, jasne, klasyczne, konwencjonalne siły zbrojne dostosowane do europejskiego, w zasadzie środkowoeuropejskiego teatru działań wojennych, bo to się sprawdza. Natomiast oprócz tego, co jest dobre, są też w Ministerstwie Obrony Narodowej rzeczy, które są niedobre, które wynikają z bardzo wielu wewnętrznych sprzeczności, które są w MON-ie, bo teraz ten MON to nie jest czarno-biały, to nie jest tak, że jest wszystko super albo wszystko jest złe, tak? To ani nie jest wspaniała, nie wiem, organizacja, ani to nie jest paździerz jeszcze jakieś byle co, to jest bardzo pośrodku, a powiedziałbym, że często w bardzo drobną kratkę, tak? Ponieważ są rzeczy na przykład w każdym rodzaju sił zbrojnych, które są i wspaniałe, i bardzo złe. I niezależnie, czy patrzymy na WOT, czy patrzymy na siły powietrzne, czy patrzymy na marynarkę wojenną, wszędzie, jak ktoś się uprzejmie, ma dużo dobrej albo dużej złej woli, to może pokazać i te wspaniałe fragmenty i może wybrać, nie wiem, 5 czy 10 takich przykładów, że wszystko jest super, albo wszystko jest źle. To zależy od intencji osoby, która po prostu chce coś udowodnić. Mnie osobiście zmiany w siłach zbrojnych RP cieszą i uważam, że one zmierzają w dobrym kierunku, aczkolwiek pól do poprawy jest bardzo, bardzo dużo.
No dobrze, ale ja mam dwa pytania, zanim przejdziemy do omawiania ofensywy ukraińskiej, żeby zakończyć ten temat. To będą takie, powiedziałbym, rozbudowane pytania, ale pierwsze może jest proste. To znaczy, mówisz o ludziach. Okej. Okay. Ale jeżeli rzeczywiście mamy wydać 94 miliardy na wojsko, kupić, uwaga, 546 pojazdów gąsienicowych, zaczerpnąłem to z twoich tweetów.
O, to są czołgi, realnie kupujmy więcej.
No, 212 haubic samobieżnych w Korei, samoloty i tak dalej, będzie potrzeba do tego kupa ludzi i teraz czy ty myślisz, że Polska wróci do armii z poboru? Ja mówię to trochę też w imieniu naszych widzów, bo zrobiliśmy dwa dni temu ankietę w Historii Realnej, jaki jest przedział wiekowy i wyszło na to, że przytłaczająca część widzów Historii Realnej to są młodzi mężczyźni, czyli jest to rzecz, która wszystkich nas dotyczy, to znaczy czy spodziewasz się, że ludzie będą z powrotem brani w kamasze?
Ja powiem tak, obecnie, jeżeli popatrzymy tylko na wojska lądowe, tylko i wyłącznie na wojska lądowe, nie patrzymy na WOT, na osobne rodzaje sił zbrojnych, nie patrzymy na wojska specjalne, nie patrzymy na WOT, nie patrzymy na marynarkę wojenną, lotnictwo, w wojskach lądowych, czyli jeden z kilku rodzajów sił zbrojnych, tam ukompletowanie jednostek w tej chwili wynosi około 54-58%. Czyli brakuje tak naprawdę 42% żołnierzy już teraz. Gdyby ktoś chciał rozbudować kolejne jednostki, no to tej ilości żołnierzy zabraknie, ewidentnie, tak? mamy żołnierzy zawodowych, to 58% to są żołnierze zawodowi i potem, jeżeli ma nastąpić wojna, to te jednostki są uzupełniane mobilizowanymi rezerwistami. I teraz tak, to nie dzieli się po równo. Są jednostki, które mają ukompletowanie na poziomie 85-90 prawie procent, czyli etat czasu pokoju równa się prawie etatowi czasu wojny, a są jednostki, które są ukompletowane w zaledwie na przykład 30%. Jest to bardzo ryzykowne z punktu widzenia sił zbrojnych i teraz no, trzeba na poważnie wrócić do szkolenia rezerw i trzeba na poważnie myśleć o odtwarzaniu zdolności mobilizacyjnej sił zbrojnych. I można to robić na dwa sposoby. Można to robić w ten sposób, że wymuszamy rotację szeregowych, starszych szeregowych, czyli powiedzmy tych żołnierskich dołów, czyli 5-letni kontrakt. Jeżeli ktoś jest wybitny, no to awansuje, jeżeli nie, no to sorry, to był kontrakt 5-letni, witamy w cywilu, tak? Ale przez kolejne 5 lat jesteś objęty poborem, mobilizacją, albo na przykład więcej, to w zależności od systemu w różnych krajach. Można zrobić też tak, tylko że to jest drogie, tak? No bo po 5 latach tracimy żołnierzy. W Polsce ci żołnierze są wyszkoleni, specjaliści są na wagę złota, że w zasadzie w MON-ie obecnie można dopracować prawie do emerytury, tak? Nawet emeryci, nawet żołnierze, którzy już mają uprawnienia emerytalne, mogą odejść ze służby, mają przyznawane bardzo wysokie dodatki, byleby zostali. Oni są tak cenni. Natomiast to nie rozwiązuje sprawy rezerw, jakości rezerw, ponieważ ocenia się, że poborowy po 5 latach od odbycia służby, no to on już w zasadzie wymaga przeszkolenia na nowo. Konflikt na Ukrainie pokazuje nam, że fikcją jest wyszkolenie zielonego żołnierza w 6 lat. I to widać. Widać to na Ukrainie i Ukraińcy się zatykają przy szkoleniu mobilizowanych żołnierzy, przy szkoleniu żołnierzy nie tych, którzy byli weteranami, którzy przewinęli się przez Donbas, bo oni się swoje pamiętają, ale przy szkoleniu całkowicie zielonych żołnierzy. Tu pomagają sojusznicy z Zachodu, Brytyjczycy, Polacy, Amerykanie.
Przecież Marek, ty powiedziałeś 6 ale... lat, 6 miesięcy chyba.
6 miesięcy, tak, 6 miesięcy. Natomiast ja powiedziałem, że z punktu widzenia sił zbrojnych żołnierz, który jest 5 lat po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, to w zasadzie może być traktowany jak taki, który nigdy nie trzymał w ręce karabinu. I teraz problem polega na tym, że jest wymagana rozbudowa liczebności sił zbrojnych, natomiast no, trwają gigantyczne spory, co z tym zrobić. Ja osobiście byłbym za rozsądnym przywróceniem zasadniczej służby wojskowej, ale jeżeli to będzie miało być robione na takiej zasadzie, jak była ta Zeta, która była z naszych lat, młodości, no to ja dziękuję, bo to było przepalanie czasu, po prostu wytapianie czasu i to nie było nic sensownego. Jeżeli miało być to robione na wzór skandynawski albo na wzór taki, jak jest w WOT-ie robione, no to można by się zastanowić, natomiast ja osobiście uważam, że prędzej czy później siły zbrojne RP będą musiały sięgnąć po pobór, ale nawet nie selektywny pobór, tylko po częściowe odwieszenie zasadniczej służby wojskowej. Tylko że łatwo powiedzieć, a zrobić to z sensem, żeby nie wydać bezsensownie miliardów złotych, jest bardzo ciężko. Teraz tak, minister Błaszczak zapowiedział, że nie będzie odwieszenia Zety. To oczywiste jest z punktu widzenia roku wyborczego, który się zbliża, tak? No żadna tak, partia sobie nie strzeli w kolano.
Ludzie by wyszli na ulicę ze wściekłości.
Oczywiście, że tak. Natomiast no osobiście uważam, że będą potrzebne jakieś rozwiązania, które będą polegały no, na częściowym przywróceniu poboru, ponieważ służba wojskowa nie jest na tyle atrakcyjna, żeby wystarczyło żołnierzy zawodowych, czyli żołnierzy, którzy chcą związać swoje życie z mundurem, a jednocześnie no już w tej chwili widać, że brakuje żołnierzy dla 4 dywizji. Tak, czyli ukompletowanie przy 4 dywizjach, tylko teraz Piotrze, to jest ważne, ta 4. dywizja, ona powstała poprzez wysysanie i wyciąganie żołnierzy z pozostałych 3 dywizji i dopiero teraz jedna brygada jest zbudowana od zera. WOT z kolei zagospodarował tą ilość patriotów, którzy chcieli służyć w mundurze, ale nie chcieli się na stałe wiązać z MON-em, w sensie zostać zawodowym, tak? Więc WOT zagospodarował pewną rzeszę patriotów w polskim społeczeństwie, tylko że z planowanych 50 tysięcy uzbierało się jak na razie 35 tysięcy, z czego 5 tysięcy to są zawodowi, tak? Mniej więcej. Czyli realnie 30 tysięcy ludzi. I widać, że w tej chwili już ten rozwój WOT-u napotyka na pewne bariery, mimo że sam WOT okazał się być strzałem w dziesiątkę. Jak, tak jak byłem sceptyczny, tak ja to przyznaję, że to był strzał w dziesiątkę. Natomiast faktycznie będzie problem.
Bo wiesz, ja już to kiedyś chyba zdawałem ci to pytanie, ale teraz to już w ogóle myślę o tym bardzo dużo po ogłoszeniu przez MON tej informacji o takim kolosalnym budżecie, o tym, że będzie potrzeba do tego kolejnych dziesiątek, setek tysięcy ludzi, żeby to obsługiwać wszystko, ten cały sprzęt kupiony. O co chodzi? To znaczy, trzeba się zbroić i to chyba wszyscy się zgodzimy, ale z głową. Czy ty się nie boisz, że powstanie trochę to, co kiedyś porównałem do tego, wiesz, legionisty z Asterixa, czyli cienkie nóżki, którymi jest polska gospodarka i olbrzymia zbroja na tego faceta nałożona i że to po prostu Polska się przewróci od tego, takiej armii, że po prostu nie będziemy w stanie, że ona jest nieproporcjonalna do naszych gospodarczych możliwości, że tego nie udźwigniemy. I już kończę, tylko słuchaj, i Rosja w pewnym sensie, stawiając nas w sytuacji takiej, że wydajemy tyle na wojsko i trzymamy pod bronią tylu ludzi, wykończy nas po prostu bez jednego wystrzału w ten sposób gospodarczo. No, to mam na myśli.
Znaczy tak, tu są kilka rzeczy naraz i znowu odpowiedź na to krótkie pytanie jest skomplikowana, ale postaram się to odpowiedzieć w miarę zwięźle. Po pierwsze, wbrew pozorom jesteśmy naprawdę bogatym krajem. Ja wiem, że to się nie wydaje się, ale jesteśmy bogatym krajem. I my przypalamy kupę kasy na bzdury w stylu 500+, tego typu rzeczy, maskujemy gigantyczną inflację 14 emeryturą na przykład, 13-14 emeryturą. To są pieniądze, które są wydawane nasze, czyli z podatków. I te pieniądze w budżecie są. Tak? Oprócz tego jest oczywiście odpalona drukareczka, która no, powoduje taką, a nie inną inflację. Z punktu widzenia państwa te pieniądze są, tylko że ich wydatkowanie jest raczej na cele socjalno-społeczne, w zasadzie maskujące inflację wywołaną z powodów rozdawnictwa. Niewielka część tego gigantycznego strumienia pieniędzy jest w końcu skierowana na MON. Dobrze, to akurat fajnie, że chociaż nie jest to wydawane na bzdury w stylu 500+, które absolutnie nie poprawiło dzietności w tym kraju, tylko jest wydawane na coś, co się przydaje, czyli na siły zbrojne. Natomiast, żeby nie było, oczywiście biorę 500+ na młodego. Wcale się z tym nie kryję, bo skoro z moich podatków jest pobierane 38% rok do roku, to ja chromolę, ja po prostu chcę, wiesz, też z tego mieć trochę z powrotem, tak? Zwłaszcza, że służbę zdrowia prywatnie, szkolnictwo prywatnie, wszystko, co się da prywatnie, żeby jakiś był poziom zachowany, tak? Natomiast jeżeli chodzi o armię i wracając do kwestii armii, to nie jest tak, że my robimy jakąś gigantyczną, wielką armię, tak, która będzie, wiesz, wielka, potężna i w ogóle i ta armia się zawali pod samym swoim ciężarem. De facto, żeby zabezpieczyć terytorium wielkości Polski, potrzeba by było około 6 ciężkich dywizji. Mniej więcej 6 dywizji. Na 6 dywizji nie będzie, byliby ludzie, byłyby pieniądze, znaczy nie, przepraszam, byłyby pieniądze, byłby sprzęt, nie byłoby ludzi. I to wszyscy widzą, że 6 dywizji to jest mrzonka, chociaż tu uprzedzam, że MON może zrobić kreatywną księgowość i na przykład powołać 2 dywizje Wojsk Obrony Terytorialnych. I na papierze będzie 6 dywizji. Może zrobić 1 dywizję aeromobilną i 2 dywizje WOT-u i nie ma sprawy, papierowo masz 3 dywizje nowe.
No dobrze, ale papierowe wojsko nie walczy, nie?
Znaczy nie papierowo, no w sensie to będą te same siły, które są teraz, tylko zmieni się ich podporządkowanie i będziemy krzyczeć w roku budowlczym, że a my zbudowaliśmy 2 kolejne dywizje albo 3. No można to zrobić po prostu zmieniając szyldy, ale to nie zmieni realnego stanu. Natomiast obecne 4 dywizje są budowane sensownie, to mówię od razu. Ten sprzęt będzie wymieniany w nich generacyjnie przede wszystkim, czyli to, co powinno być wymienione, czyli stary posowiecki sprzęt będzie wymieniany na nowy. I to, co jest najważniejsze, to nie czołgi, tylko logistyka. To wszyscy się podniecają Abramsami, wszyscy się podniecają K2, wszyscy się podniecają Krabami, ale to, co jest najważniejsze, to jest ta niepozorna solówka i wózek widłowy. I to jest tak naprawdę najważniejsze z punktu widzenia NATO, z punktu widzenia sił zbrojnych. I to, co w tej chwili zabija Rosjan, dosłownie zabija, to nie brak czołgów, tylko brak wózków widłowych. A my, o ile wiem, tego błędu nie robimy, są tworzone kolejne brygady logistyczne, ta logistyka głównie dzięki NATO, dzięki podpatrywaniu rozwiązań NATO jest naprawdę rozwijana i to jest tak naprawdę najważniejsze.
To jest strasznie ciekawe.
Tak, bo wiesz jak to się mówi, że pasjonaci, znaczy hobbyści gadają o czołgach, a zawodowcy gadają o logistyce, o tonach sprzętu, o przepustowości linii kolejowych, przepustowości dróg, o DOS-ach, kiedyś o jednostkach ognia. To jest to, co świadczy tak naprawdę o wojnie i co powoduje, czy ta wojna może być, czy nie może być, i jakie jest to wojsko tak naprawdę. No i dowodzenie, łączność.
Kochany, ja czytam książki Van Kreverta, między innymi właśnie te dotyczące logistyki wojskowej, więc wiem o co chodzi. Powiedz mi tylko tak podsumowując, jeżeli by się to udało utrzymać ten budżet i przez najbliższe lata będziemy wydawali taką kupę szmalną.
Ważna sprawa. Stop.
Dobra, cięcie.
Natomiast całe te przeróbki, jakie cięcie? Normalnie, no ważna sprawa, tylko w trakcie odcinka. To, co jest ważne, to, co w tej chwili się dzieje, wynika z tego, że Amerykanie naszym asom zasugerowali, że muszą zacząć tą kuwetę ogarniać własnym wysiłkiem, ponieważ oni nie będą, mogą nie być wiecznie w stanie pilnować poletka w Europie. czyli w pewnym sensie Europejczycy, to jest kontynuacja troszeczkę polityki Trumpa, tego sensownie ubrana. I nasi wiedzą, że Amerykanie mogą w pewnym momencie być zaangażowani na Pacyfik. Co prawda, jak sam wiesz, u siebie na kanale Polskie o Wojnie mam obecnie wątek chiński i w zasadzie kogo nie zaproszę, to wszyscy twierdzą, że raczej tej wojny i otwartej konfrontacji USA-Chiny nie będzie, że raczej będzie napinanie muskułów, rywalizacja gospodarcza, straszenie się, ale raczej to się nie przerodzi w gorącą wojnę. Natomiast ja z tego mojego poletka militarnego widzę, że Amerykanie to wiesz, nawet nie włączyli piątego biegu, tylko włączyli launch control i po prostu jedynka, dwójka, trójka na półsprzęgle zapinane i wiesz, leci ta rakieta z napisem US Army, ten bolid, i Amerykanie generacyjnie wymieniają sprzęt i konstruują zabawki, które niedługo zadziwią świat. Ponieważ na bardzo poważnie podjęli wyzwanie rzucone przez Chińczyków. I częścią tego wyzwania i częścią tej reorientacji amerykańskiej, przy czym, żeby było jasne, Amerykanie bardzo dobrze wyglądają, jeżeli się szacuje te potencjały i te możliwości, tak, bo możemy sobie liczyć pojedyncze okręty, pojedyncze samoloty, ale jeśli popatrzy na realną wartość bojową tego sprzętu i wyszkolenie, to nagle się okazuje, że są Amerykanie, długo, długo nic. Już tam pierwsze gry wojenne, co do których jestem bardzo sceptyczny, wychodzą, które pokazują, że Amerykanie byliby już teraz w stanie obronić Tajwan. Okej, kosztem straconych dwóch lotniskowców i kilkuset samolotów, ale byliby. No i Amerykanie zasugerowali nie tylko nam, ale innym sojusznikom, że musimy zacząć ogarniać siebie sami. Nie musimy być nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale i dawcą bezpieczeństwa w naszej przestrzeni, czyli państwa bałtyckie, być może kiedyś Ukraina. I Amerykanie, podejrzewam, że naszym postawili jasne ramy czasowe, czyli 2025 rok, może się coś zacząć na Pacyfiku, nie musi, ale może. I do tego czasu musicie być w miarę przezbrojeni, w miarę ogarnięci. Macie 3 lata, żeby samemu zacząć się ogarniać. I ja bym tutaj raczej mniej upatrywał kwestii rosyjskiej, a bardziej kwestii chińskiej. Bo jeżeli patrzymy na straty Rosjan w sprzęcie, jeżeli patrzymy na straty osobowe, Rosjanie do 2025 roku absolutnie nie będą w stanie wywołać większej wojny w Europie kompletnie. Natomiast jeżeli patrzymy na uzupełnienie magazynów amunicji, na cykle szkoleń i tak dalej, to ja bym się tutaj zgodził na przykład z Konradem muzyką z Rohan Consulting, że raczej 2030 rok to jest optymistyczna data dla Rosjan powrotu ich do ich zdolności bojowych sprzed rozpoczęcia wojny na Ukrainie.
Jarku, czy jeżeli Polska będzie wydawała tyle pieniędzy, o czym mówiliśmy przez najbliższe lata na armię, jeżeli kupi ten cały kolosalną ilość sprzętu, włączy tych ludzi, niezależnie w jaki sposób to zrobi, to czy wtedy Polska będzie mocarstwem militarnym?
Nie, nigdy nie będziemy mocarstwem militarnym. My jesteśmy podręcznikowym państwem średnim. Państwo średnie jest to państwo, które ma na tyle specyficzne położenie geograficzne i ograniczone zasoby, że nigdy nie będzie mocarstwem. My możemy być krajem, który będzie mieć pewne atuty, który będzie w systemie pewnych sojuszy faktycznie w stanie obronić swoje terytorium, ale terminem, który pasuje do Polski, to jest państwo średnie. To jest państwo, które ma pewne atuty, które nie wynikają z jego położenia geograficznego, z potencjału gospodarczego, klasycznie rozumianego terytorium, ludność, zasoby i tak dalej. Jesteśmy po prostu podręcznikowym państwem średnim. Tu pozdrawiam kolegę Łukasza Przybyłę z Ażwoju. Faktycznie to jest chyba najlepszy termin państwo średnie. Państwo średnie musi bardzo rozsądnie gospodarować posiadanymi zasobami i stawiać na rozwój kadr, rozwój umiejętności bardziej niż na porywanie się na jakieś spektakularne reformy czy spektakularne zakupy uzbrojenia. No i w tym momencie każdy z słuchaczy może sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy, tak? Ja uważam, ja jestem, wiesz, nie romantykiem, tylko pozytywistą. Uważam, że powinna być ta praca u podstaw. No tak, wiesz.
Właśnie zgadzamy, nie dochodzi, tylko w tej sprawie.
Tak, to wiesz, powinno być po prostu, powinna być praca u podstaw. Dużo dobrego widać w MON-ie, ale widać bardzo wiele obszarów, które kuleją, tak? I zakupy uzbrojenia to jest jedno, budżet to jest drugie, a trzecie to jest to, żeby ten żołnierz naprawdę dostawał to, co ma dostać. Bo na przykład mi się w głowie nie mieści do tej pory to, że po prostu żołnierze liniowi, nie mówię o WOT-ie, nie mają wydawanego sensownego oporządzenia indywidualnego, tak? Hełmy, kamizelki, mundury, no to mi się w głowie nie mieści, bo to jest proste, to z punktu widzenia sił zbrojnych to jest naprawdę niewielki koszt, tak? A wiesz, a mamy te wyposażenie indywidualne, które no nie jest najlepsze, tak? Po prostu ono się, to oczywiście ono się zmienia, to jest coraz lepsze, ale to jest dalej bardzo, bardzo, bardzo w plecy, co można zobaczyć na zachodzie, a to są rzeczy, które można poprawić w sumie niewielkim kosztem, tak?
Tak jest. Widzieliśmy te zdjęcia tych naszych biednych żołnierzy, którzy się zgłosili w jakichś tam hełmach przedpotopowych, biegali po poligonie. Jarku, cytat na sam koniec, żeby nie samą wojną człowiek żyje. Kto to powiedział, a właściwie kto ostatnio napisał na Twitterze? Rozpoznaję?
A to ja. No to ja.
Dobrze.
Ja.
Drodzy Państwo, wiecie już Państwo, że Jarosław Wolski fotografuje zwierzęta. Pokazywaliśmy Państwu na naszym kanale niesamowitą fotografię orła, który pikował. Tym razem zaskoczyłeś swoich fanów zdjęciem Drogi Mlecznej. Gdzie zrobiłeś taką niesamowitą fotografię i jak?
A, to jest zdjęcie, słuchaj, zrobione w okolicy Ścinawy na Dolnym Śląsku. Tam jest rezerwat Wrzosy. Dwa takie jeziorka, i bo jeżeli chce się robić zdjęcia gwiazd albo Drogi Mlecznej, to szuka się miejsca, gdzie jest najmniejsze skażenie światłem, czyli wiesz, gdzie jest najmniej światła od ośrodków miejskich, latarni i takich punktów, gdzie naprawdę jest ciemno w Polsce, jest niewiele, jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o południe, to przede wszystkim Bieszczady, Izery, Torfowisko pod Zieleńcem, no i na przykład właśnie rezerwat Wrzosy na Dolnym Śląsku. No i tam pojechałem, aparat fotograficzny, te zdjęcie robi się odpowiednio, to co widać to nie jest jedno zdjęcie, tylko to są złożone tak naprawdę cztery zdjęcia, czyli osobno pierwszy plan i osobno panorama nieba z trzech zdjęć, to się odpowiednio obrabia, to też to nie da się tego zrobić komórką, nie da się tego zrobić kompaktem, to trzeba aparat fotograficzny odpowiednio przygotować, odpowiednio długo naświetlać zdjęcie i jeszcze wiadomo, że Ziemia się obraca, tak? I jeżeli zdjęcie naświetlasz dwie minuty, no to gwiazdy będziesz mieć poruszone, no bo przez ten czas Ziemia się przekręci. Więc trzeba mieć takie specjalne urządzonko, które się obraca przeciwnie do ruchu Ziemi. Czyli to urządzonko się ustawia, ma się taki laserek, celuje się gwiazdę polarną i to urządzonko się obraca tak tam ileś pierć stopnia co sekundy, tak, czy tam odpowiedni radian w zasadzie, kompensując ruch obrotowy Ziemi tak, żeby ten aparat fotograficzny patrzył cały czas tą Drogę Mleczną, która się w sumie porusza, nie? No i to się potem łączy, więc robienie jednego zdjęcia zajmuje ten, tak samo zrobienie tych zdjęć do jednego zdjęcia to już ci zajmuje 40 minut, potem obrobienie tego to jest godzina. Ja dopiero raczkuję, jeżeli chodzi o tą fotografię, to mówię od razu, jest kupa fajnych z grup astrofotograficznych na Facebooku i jak człowiek patrzy, jakie tam robią zdjęcia, ludzie robią zdjęcia czy Drogi Mlecznej, czy kosmosu, czy jakiegoś głębokiego kosmosu, jakiejś mgławicy, jakiejś głowa konia i tak dalej, to wiesz, patrzysz na te zdjęcia i masz szczękę przy ziemi, bo na przykład ktoś opisuje, że nie wiem, naświetlał zdjęcie 15 godzin. I na przykład jest zdjęcie połączone z 300 zdjęć, ale wiesz, potem patrzysz na to i to jest niesamowicie piękne zdjęcia, coś pasjonującego, fajnego, ciekawego i uwaga, odskocznie od wojny w końcu.
Moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny, bardzo ci dziękuję. Uwaga, zapalony fotograf, autor, youtuber Wolski o wojnie, to kanał Jarosława Wolskiego i Twitterowicz, a więc człowiek wielu talentów, bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
Dzięki wielkie.
Dodatkowe pytania do Jarosława Wolskiego na naszej zamkniętej grupie na Facebooku dla wspierających i od razu podziękowanie dla Państwa za obejrzenie tego materiału. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki Wam Historia Realna może zachować niezależność. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Redis, Betty, moje książki i kciuki na koniec, kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę, kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i kciuk dla naszego partnera strategicznego KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Super! Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.